Kamila Littman, zapraszam. Porozmawiamy dziś o aktywizacji młodych rodziców, przede wszystkim mam, a pretekstem są dane przedstawione przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. 1046 to liczba gmin, w których nie ma ani jednego żłobka. Do takich samorządów skierowany jest najnowszy program ministerstwa pod hasłem Pierwszy dzienny opiekun w gminie. Resort przeznaczył na ten cel 60 milionów złotych, a na konferencji w Ministerstwie Rodziny był z mikrofonem Mariusz Pieśniewski.
Nadal polskie matki rzadziej i później wracają do pracy po narodzinach dziecka niż ojcowie.
Więc im więcej jest dzieci, tym jest mniejsza aktywność zawodowa kobiet, a w przypadku mężczyzn nie widzimy takiej korelacji.
Mówi wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska.
Te różnice procentowe wynoszą nawet 20%, czyli kobiety mają aktywność zawodową na poziomie 64%, mężczyźni nawet 84%.
Rząd przekonuje, że kolejne programy lub kontynuacja znanych od lat mają pomóc kobietom podjąć decyzję o powrocie do pracy.
Też widzimy, że w tych miejscach jeszcze nie ma przekonania rodziców do tego, by ich dzieci uczęszczały na przykład do żłobka, gdzie dzieci przebywają w większych grupach. Naszym priorytetem jest doprowadzenie do sytuacji, w której rodzice w każdej gminie mogą znaleźć miejsce opieki.
Pierwszy dzienny opiekun w gminie to program, który pozwoli do końca roku utworzyć w gminach, gdzie nie ma żłobków, tego typu punkty opieki nad małymi dziećmi.
Kierujemy tę ofertę właśnie do gmin, które nie mają żadnej placówki, ani prywatnej, ani publicznej. Ich lista jest na stronie ministerstwa i to one mogą wnioskować o co? O bardzo konkretne rzeczy. Mogą wnioskować o kwotę nawet 300 tysięcy złotych, by stworzyć i dostosować taką placówkę do potrzeb małych dzieci, a później na bieżące funkcjonowanie, również zatrudnienie takiego opiekuna jest 8 tysięcy złotych.
W takim punkcie opieki dziennej będzie przebywać tylko kilkoro dzieci. Takie małe placówki mają pozwolić matkom podjąć decyzję, nawet takim matkom, które nie chciały skorzystać z dużych, często oddalonych od domu placówek.
Tutaj dzienny opiekun może opiekować się piątką, maksymalnie ósemką dzieci. Jest to bardzo przypominająca forma opieki do tej domowej, rodzinnej, więc mamy nadzieję, że uda nam się to popularyzować i dzięki temu już rodzice nie będą musieli odpowiadać na ten dylemat albo-albo, czyli albo opieka nad dzieckiem, albo powrót do pracy.
Ministerstwo pracuje nad standardami dla opiekunów, którzy mają pracować w takich punktach.
Takie właśnie standardy, które będą realizowane przez tych sprawujących opiekę i w tym zakresie będziemy szkolić zarówno samorządowców, jak i przedsiębiorców, ale przede wszystkim opiekunki, bo to głównie kobiety, które sprawują opiekę nad tymi najmłodszymi dziećmi.
Porozmawiajmy w takim razie o tym, jak to jest z powrotem przede wszystkim kobiet po urlopie macierzyńskim na rynek pracy. Ze mną w studiu Joanna Lipińska-Adamiak, właścicielka klubu kreatywnego Malucha w Łodzi i opiekunka maleńkich dzieci. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
I Roxana Ślusarczyk, twórczyni grupy dla młodych mam pod nazwą Wentylator, również przedstawicielka stowarzyszenia Sztos. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oczywiście nie muszę dodawać, że również młoda mama, to najpierw zapytam, jak to było u ciebie z tym powrotem do pracy, bo ty już wróciłaś.
Tak, ja wróciłam w zasadzie miesiąc temu, więc jestem bardzo na świeżo z tą sytuacją. A że wrócę, wiedziałam od samego początku, a wynikało to z takiej no, bardzo prozaicznej przyczyny, czyli no, czystej ekonomii, tak? Po prostu wydaje mi się, że dzisiaj trudno jest podjąć rodzicom decyzję o tym, że jedno z nich porzuca pracę na przykład na rzecz opieki nad dzieckiem, ze względu na to, że trudno jest wtedy o zachowanie jakiegoś tam poziomu życia, do którego jesteśmy, powiedzmy, przyzwyczajeni i też zapewnienie też warunków, jakie byśmy chcieli zapewnić naszym dzieciom, tak? Więc jakby z takim przekonaniem zachodziłam w ciążę już, że ja do pracy wrócę. Jak szybko wrócę, ciężko mi było to wtedy ocenić, ale no jakby rzecz się sama zweryfikowała. Miałam to szczęście, że moje dziecko jest bardzo socjalną bestią, dzięki czemu nie boję się jakby oddać go do żłobka, bo za chwilę też moja córka będzie startowała w żłobku. I no tak, czy to ciężkie, czy nie ciężkie, trudno tak naprawdę jeszcze orzec. Tak? Ja od miesiąca pracuję i myślę sobie, że że była to bardzo dobra decyzja, żeby do tej pracy wrócić. Nie tylko ze względu na mnie, żebym ja z rynku pracy nie wypadła na długo i zachowała jakąś tam, powiedzmy, swoją płynność finansową, A druga kwestia jest taka, że ja uważam, że żłobek to jest bardzo dobre rozwiązanie. Czy żłobek, czy w ogóle wychowanie dzieci w grupach, że to bardzo, bardzo sprzyja rozwojowi. Obserwuję to też jakby na swojej córce, ponieważ tak jak wspomniałaś, jestem założycielką grupy Wentylator, przez co moja córka też jakby siłą rzeczy w tej grupie funkcjonuje. I widzę, że te spotkania z dziećmi, przebywanie częste bardzo dobrze im robi. Tak? Więc myślę, że zarówno dla mam, jak i dla dzieci ten powrót do pracy to jest taka no, bardzo, bardzo pozytywna rzecz z bardzo wielu przeróżnych względów.
Chociaż może być pewnie też trudna i do tego też za moment dojdziemy. Pani Joanno, bo pani też ten moment ma za sobą. Może to nie było tak niedawno, ale jednak pamięta pani, jak to było?
Tak, no jestem mamą 15-latki, więc to dawno temu. Przy czym taki mały paradoks. Prowadzę klub Malucha i wszyscy się dziwili, że po pół roku oddaję dziecko do żłobka. Mhm. Nie do mojego, bo po pół roku pracowała ze mną, w cudzysłowie rzecz ujmując. I dla zdrowia, i takiej higieny psychicznej i jej, i mojej, a ona poszła do innej placówki. W niepełnym wymiarze godzin, bo w niepełnym wymiarze godzin, ale ta różnica nie pracy z mamą, nie bycia ciągle z mamą, tylko w grupie rówieśniczej, poza moim klubem, dała oddech jej i mnie duży, bardzo duży.
To znaczy dla pani to taki oddech, że nie własnym dzieckiem się zajmuje, tylko cudzymi. Dobrze rozumiem?
Myślę, że może z drugiej strony praca z własnym dzieckiem w placówce, gdzie są inne dzieci, to jest wysoki level takiej uważności i zaspokajania potrzeb dzieci w grupie i dziecka własnego, które jest gdzieś tam obok. No, zazdrosnego bardzo często, w dużych emocjach bardzo często, bo jak to mama moja, a jednak nie do końca moja. Więc tutaj ten oddech jej pozwolił zrozumieć, że są fajne dzieci, można się bawić i wrócić do domu, gdzie ta mama już jest tylko moja. Mhm. No i mnie pozwolił się skupić tak stricte na pracy i bez takiego lęku, że ona będzie miała uszczerbek, no bo mama przecież nie jest tylko jej w tym momencie. Jest
Jasne.
Ciocią wszystkich pozostałych ekipy.
Obie panie macie kontakt z innymi mamami. Jak sądzicie, czy dla wszystkich to jest taki łatwy moment? Wracam na swoją ścieżkę zawodową, a więc moje dziecko teraz będzie z innymi dziećmi pod inną opieką. Czy kobiety te współczesne mają wątpliwości jednak? Roxana?
No ja mogę powiedzieć nawet bardzo na świeżo, bo ostatnio dużo takich rozmów prowadzę z dziewczynami właśnie z Wentylatora. Wielu dziewczynom jest bardzo trudno i jest trudno z różnych powodów. I pierwszy z tych powodów najczęściej jest po prostu lęk przed tym, że ktoś nie zapiekuje się tym moim dzieckiem tak samo jak ja dobrze, że ono będzie narażone na jakieś niebezpieczeństwa, których my nie będziemy w stanie kontrolować. Są takie dylematy, czy odnajdę się na tym rynku pracy po takiej przerwie, bo nieraz to jest cała ciąża plus ten macierzyński, jeszcze czasami zdarza się wychowawczy. Ja też chwilę byłam na wychowawczym. No to jest bardzo dużo dylematów, tak? Druga kwestia jeszcze są miejsca w żłobkach. To jest duży problem, bo nie każdego stać na żłobek prywatny, a gdzie wiemy, że jak zapłacimy, to miejsce prawdopodobnie się znajdzie. Placówki publiczne już tak, no nie zawsze tak chętnie przyjmują, tak? Zdarza się, że człowiek tego miejsca nie dostanie i co teraz, tak? Więc jakby tego jest bardzo dużo. No z osobistego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja bardzo się bałam tego momentu. Wiedziałam, że moja córka pójdzie do żłobka, wiedziałam, że będę wracała do pracy, ale im bliżej było jakby tego momentu, to ja po prostu no miałam bardzo, bardzo dużą burzę myśli w głowie. Martwiłam się o to, jak ja sobie poradzę, bo właśnie po przerwie, czy się odnajdę, czy dam sobie radę z tęsknotą, no bo to jednak malusieńkie dziecko, które jest karmione piersią i jest ze mną po prostu cały czas od tam 12 miesięcy. Jak ona sobie z tym poradzi, czy będzie jej ciężko. No z moją córką został tata jeszcze na 2 miesiące, wziął swój urlop tacierzyński. to trochę też ułatwiało jakby dla mnie powrót, bo wiedziałam, że jakby w tym pierwszym momencie jakby nie będzie od razu gdzieś tam z obcymi ludźmi, tylko będzie jednak ze swoim tatą.
Dzwoniłaś co godzinę?
Właśnie nie. I to jest dla mnie mega zaskakujące, że ja poszłam do tej pracy i naprawdę czułam się tam dobrze. Mhm. Po pierwsze, byłam z siebie dumna, że łączę kropki, że mi się nie zresetował mózg po prostu po tym okresie, który spędzałam jakby głównie na pracy z dzieckiem. I to było fajne. Kontakt z ludźmi też. Znaczy ja zawsze utrzymywałam kontakt z ludźmi ze względu na swoją też jakby pracę to dodatkową, stowarzyszeniową, ale to jest troszeczkę inny rodzaj kontaktu, tak? Tutaj w pracy to też okazało się, że dobrze robi na głowę ta taka odskocznia. Ja nie miałam potrzeby dzwonić o to dziecko, ale to też wynika chyba z tego, że no moja córka od samego początku dużo zostawała z ojcem, więc ja się też nie bałam, bo wiedziałam, że moje dziecko jest w dobrych rękach. Jak będzie, jak ona pójdzie do żłobka, co się zadzieje za 2 tygodnie, zobaczymy. Na ten moment mam bardzo duże zaufanie do tego, bo staramy się hartować to nasze dziecko w takim no, życiu społecznym. Chodzi na różne zajęcia takie typu sensorki, gordonki i tak dalej. Żłobek swój zwiedziła już 3 razy, bardzo jej się tam podobało. I podejrzewam, że no jeszcze czas nam pokaże, czy to będzie do przejścia, czy nie do przejścia. Znaczy, no, ogarniemy, tak? Nie wątpię, że ogarniemy. Być może wtedy właśnie te trudności się pojawią. Ale tak jak mówię, no, po kontakcie z innymi mamami mogę powiedzieć, że raczej nie znam przypadku, gdzie to byłoby gładkie przejście po prostu. Zawsze to wiąże się z dużym stresem i z jakimiś takimi dylematami. No i też z tym, co chyba bardzo nas, te polskie kobiety, obarcza, czyli z takim poczuciem, że my powinnyśmy mieć kontrolę nad wszystkim i tylko my jesteśmy w stanie zapanować nad chaosem świata. I też najlepiej jesteśmy w stanie się zająć swoim dzieckiem, że ciężko jest nam odpuścić sobie i pomyśleć, że no, to dziecko jest zaopiekowane gdzieś tam, zajmie się na chwilę sobą, tak? To jest bardzo, bardzo duży nasz problem.
Pani Joanno, tak. To się w ogóle zmienia na przestrzeni lat? To takie poczucie, że ja muszę ogarniać wszystko jako matka?
Oj tak, zmienia się. Kiedy zaczynałam przygodę z klubem jako właściciel, główny opiekun, to nie było takiego pojęcia wszem rozpowszechnionego jak adaptacja. Jak coś, co mogę przebyć z dzieckiem od A do Z. Teraz, kiedy myślę sobie, że teraz, kiedy mamy mają świadomość wyboru, bo te placówki rosną, one rozwijają się, zmieniają, jest ich coraz więcej. Powinno się wejść do jednej, do drugiej, do trzeciej. Można. Może nie tyle powinno. Sprawdzić, gdzie czuję się i mogę. Gdzie jest vibe. Bo to często chodzi o taki vibe między kadrą a rodzicami dzieci. I wtedy te mamy, kiedy poznają nas, poznają kadrę, przychodzą na to, ja często na to pierwsze spotkanie takie zapoznawcze. Zapraszam całą rodzinę. Albo rodzeństwo. A ja mówię, rodzeństwo też może przyjść. I wtedy ja mogę obserwować rodzinę w ich własnym, że tak powiem, towarzystwie. Obserwować dziecko, to, które się do nas wybiera. I widzę, że mamy w momencie, kiedy łapią taki zaufanie, to robią tak... taki oddech, ale...
Kamień spada z serca, tak, to jest ten odgłos.
A na początku zdarzały się sytuacje, gdzie mamy dzwoniły co chwila. Prosiły o zdjęcia. Dzwoniły zapytać się, czy pieluszka jest zmieniona. Dzwoniły zapytać się, czy zjadło, ile zjadło. Jakby jako też mama, wtedy też malucha. Bardzo dobrze to rozumiałam. Do tej pory mamy tak, że wysyłamy zdjęcia mamom. Że wysyłamy mamom filmiki, że jak brakuje nam czasem ręki, to chociaż napiszemy w aplikacji informację, że smutek utulony, ukojony. Bo wiecie co, pani, tak sobie myślę, że w adaptacji, jako adaptacji, to nie tylko ważne jest samo dziecko, ale cała jednostka rodzinna.
No właśnie, czy stresuje się bardziej mama, czy stresuje się bardziej dziecko? Takie pytanie udało mi się zadać psychologowi dziecięcemu, Igorowi Wiśniewskiemu, z którym się spotkałam w tak zwanym międzyczasie. To posłuchajmy. Jak to jest? Czy to jest większy stres dla dziecka, czy dla rodzica, który musi to dziecko zostawić? Czy w ogóle w przypadku takich maleńkich dzieci, które mają iść do żłobka, możemy mówić już o stresie?
Tak, jak najbardziej możemy mówić o stresie w przypadku każdego wieku. Stres nie ma limitu wieku, ani w dół, ani w górę.
Tylko po prostu roczniak nie powie nam werbalnie,
dokładnie,
że się stresuje.
Dokładnie tak. Jakby kortyzol istnieje od urodzenia aż do śmierci w naszym organizmie i nasz mózg też rozwija się w swoim tempie i reaguje na bodźce z otoczenia. Natomiast no nie możemy porównywać się w żaden sposób dorosłego i dziecka, ponieważ jako dorośli mamy szereg możliwości skorzystania ze wsparcia społecznego, specjalistycznego, które ma nam pomóc w przystosowaniu się do nowych sytuacji. Natomiast dziecko ma tylko nas, rodziców, obiekty bezpieczeństwa. Wobec czego tak wartościując, kto większy stres przeżywa, to jednak stawiałbym na dziecko. Mimo, że możemy doświadczać tego zupełnie inaczej, ale to jest subiektywne odczucie. Natomiast patrząc przez pryzmat fizjologii, to jednak to dziecko ma trochę trudniej. Dlatego, że te mamy, rodzice po okresie macierzyńskim, albo w zasadzie w okresie macierzyńskim, przystosowują swoje funkcjonowanie do funkcjonowania dziecka. Tymczasem no, to, co by było zasadne, żeby zredukować ten poziom stresu i u siebie, i u dziecka, to jest przede wszystkim przywrócenie standardów funkcjonowania codziennego w taki sposób, jak to będzie działo się po powrocie do pracy.
Czyli jestem od rana, potem cię zostawiam, a potem wrócę.
To już w okresie adaptacji. Mhm. Natomiast myślę sobie o tym, że jeżeli wcześniej wstawałam, nie wiem, o 4:00, potem kładłam się znowu, wstawałam o 7:00 czy 8:00, znowu się kładłam i tak dalej, no to teraz już staram się wstawać o tej godzinie, o której mam wyjść do pracy, wyszykować się, wyszykowana przez cały dzień, jakby funkcjonuje. I korzystam z tego snu wtedy, kiedy mogę rzeczywiście, ale już po na przykład czasie pracy przewidywanym przeze mnie, tak, po powrocie. Druga sprawa, no to jest temat adaptacji dziecka, no bo wiemy, że dziecko, które trafi do nawet super, cudnego, przyjaznego żłobka, klubu malucha, to trafi tam w środowisko innych dzieci, przynajmniej kilku. I nie ma chyba cudu, żeby nie zaczęło trochę bardziej chorować. Wobec czego opracowanie planu B na tę okoliczność, czyli brak stresu związanego, a co to będzie, jeżeli, nie wiem, pęknie rura w żłobku, czy nagle zachoruje dziecko, co ja będę robić wtedy z pracą, jest chyba najlepszym sposobem na uniknięcie tego stresu.
No to jak to jest? Rzeczywiście dzieci tak szybko zaczynają chorować, pani Joanno? Jak tylko pojawią się w klubie?
To jest chyba największa zmora rodziców. Najbardziej się tego boją jednak. O bezpieczeństwo i o to, czy aby na pewno będzie zdrowe, czy aby na pewno będzie chore. Są takie okresy w ciągu roku, gdzie dzieci chorują i nie chorują. Może powiem z własnego doświadczenia. U mnie adaptacje rozbijają się nowego członka grupy naszej, nowej rodziny, na jeden miesiąc. Jeden miesiąc, jedna nowa rodzina. Nie ma sytuacji takiej, że przychodzi wrzesień i wchodzą wszystkie nowe dzieci do grupy. Dzięki temu my już w maju, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, wrześniu, tak mniej więcej do grudnia wprowadzamy pojedynczo każdą rodzinę. I dzięki temu też nie ma tej kumulacji stresu, która też obniża odporność w dużej mierze. Dzieci, które wchodzą w tym okresie takim maj-czerwiec, rzeczywiście mniej chorują. Takie mam spostrzeżenie. Mhm. Najtrudniej się chyba tutaj odnaleźć tym maluchom z końca roku i one częściej chorują, ale prawda jest taka, że chorują po to, żeby nabyć ten układ odpornościowy, żeby wypracować go. Często też pada pytanie ze strony mam, czy w ogóle rodziców, a jak jest katar, to jest choroba?
No właśnie, przyprowadzać czy nie przyprowadzać?
To jest odwieczne pytanie. Ja zawsze pytam rodzica, czy jak on ma katar? Po prostu katar. Taki, nie wiem, kichnął, wyleciał mu katar, wysmarkał nos i funkcjonuje sobie w ciągu dnia okej. Czy wtedy bierze zwolnienie w pracy? No raczej nie, wiadomo, że raczej nie. My też dzieci bardzo obserwujemy. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy przyprowadzać, czy nie. Jeśli się, no, nie ukrywajmy, że w innych, u nas w Polsce to jest katar, to jest choroba. Ciężka choroba i tak już jest odkąd prowadzę tą placówkę i słyszę. Często maluchy nie radzą sobie z tymi wydzielinami różnymi. Katar jest od ząbkowania, katar jest od infekcyjny, rzeczywiście, ale są katary alergiczne, które ciągną się po prostu w nieskończoność.
Więc... I po drugiej stronie zwykle są inni rodzice, to znaczy rodzice innych dzieci, zdrowi którzy dzieci by sobie nie życzyli, żeby dziecko z katarem, inne dziecko było przyprowadzane. Natomiast perspektywa się zmienia, kiedy to nasze dziecko ma katar. Roxana, ty jesteś ubezpieczona na wypadek właśnie takiej choroby na samym początku żłobkowania?
Tak, znaczy jestem ubezpieczona moim partnerem, bo on do połowy września jeszcze jest na urlopie takim wychowawczym właśnie i my sobie taką strategię wymyśliliśmy właśnie, żeby złagodzić troszeczkę to wyjście. To po pierwsze, tata na posterunku w razie tego pierwszego gila, gdyby on nam wjechał po prostu od razu po adaptacji. Plus druga kwestia, myślę, że łatwiej się dziecku mimo wszystko rozstawać z tatusiem niż z mamusią. Więc jak tata adaptuje, to troszeczkę poziom kortyzolu może być niższy, przez co może to dziecko też będzie odporniejsze. Znaczy, ja nie wiem, jak będzie jeszcze, tak ciężko jest to ocenić. Doświadczenia żłobkowe znajomych są przeróżne. U niektórych dzieci w ogóle nie chorowały, u innych po tygodniu już były zwolnienia jakieś tam lekarskie, więc naprawdę różnie bywa. Ja się nie nastawiam, liczę na silne działanie naturalnych szczepionek, które stosuje moje dziecko, czyli wylizywanie dosłownie wszystkiego i branie do buzi. I też to, że no moja młoda jest jednak mocno socjalna z dziećmi żłobkowymi, spędza sporo czasu. Więc liczę, że pewne rzeczy już ma za sobą, tak? Ale to są tylko moje jakby tutaj pobożne życzenia. Być może będzie zupełnie inaczej. Natomiast no, u nas jest ta komfortowa sytuacja właśnie, że jest ten tata, który ogarnie sytuację, jeżeli będzie szybka choroba. No a później będziemy sobie radzić L4 na zmiany i do przodu. Liczę, że będzie tego jak najmniej.
Właśnie, jest jeszcze ta druga perspektywa, do której też za chwilę będziemy nawiązywać, mianowicie perspektywa pracodawcy, co wtedy, kiedy to L4 się pojawia. Natomiast padło hasło stres u dziecka. I ja też tak zaczęłam się zastanawiać, jak właściwie ten stres może się objawiać u dziecka. I tutaj drugie pytanie do psychologa Igor Wiśniewskiego. Jak reaguje dziecko właśnie w tym okresie adaptacyjnym?
Przede wszystkim to jest zazwyczaj pierwsze doświadczenie radzenia sobie z lękiem separacyjnym. Wobec czego jakby podjęcie próby pobytu najpierw w gronie rówieśniczym, plus minus kilkumiesięcznym różnicy, plus dodatkowo powolna separacja od obiektu bezpieczeństwa, jakim jest mama czy tata, no ma na celu nam zredukować to napięcie i ten stres u dziecka. Dlaczego? Dlatego, że ono sobie, można by było użyć takiego sformułowania w cudzysłowie, wyprodukuje nowy obiekt bezpieczeństwa, zastępczy obiekt bezpieczeństwa w postaci chociażby tych dorosłych, którzy sprawują opiekę na czas pozostawania jego w tymże miejscu, żłobku czy tam klubie malucha.
To rzeczywiście tak działa, że dziecko sobie produkuje zaufanie po prostu do opiekuna?
Dokładnie tak jest. Tu Igor ma 100% rację. Ale tak sobie myślę, że dzieci są jak gąbki. One chłoną emocje, stres, lęk, czy rodzic się bardziej boi, czy mniej, od rodziców. I widzę też taką zależność, że jak przychodzi do mnie rodzina i mówi, taka jest nasza decyzja, my tu chcemy, mają czas na adaptację. On jest określony jako miesiąc, ale wszystko jest indywidualnie do potrzeb rodziny. I oni są zafascynowani trochę tym, jak to dziecko tam sobie wkracza w grupę. Ci rodzice są obecni na sali z dzieckiem. Więc ten maluch nie chłonie tych trudnych do przetworzenia emocji, tylko widzi, że no, mama jest okej, uśmiecha się, rozmawia z tą ciocią, z tamtą ciocią, o tu tata się śmieje. Nie odbiera tego jako sytuacji zagrożeniowej. Mhm. I wtedy rzeczywiście te adaptacje dzieci idą, idą płynniej, łatwiej, bo są i łatwiejsze, i trudniejsze. Każda wymaga czasu, krótszego bądź dłuższego.
Ale powiem pani, że ja sama słyszałam w swoim życiu, że jest taka strategia, że należy dziecko zostawić i natychmiast pójść, i ono tą sytuację przetworzy i przystosuje się. Broń Boże, nie siedzieć z dzieckiem w szatni, nie zostawać z nim długo, bez długich pożegnań. Wychodzimy, zostawiamy, popłacze, uspokoi się.
A później będzie chorowało, odchoruje. Nie u mnie. To będą duże emocje. Niektóre dzieci będą płakały cały dzień. Niektóre dziecko nawet w tej sytuacji nie zakwili, nie zapłacze, ale czy osoba, która nie umie pływać, rzucona w głęboką wodę, popłynie? Mhm. Wiemy, jak to wygląda. Ja w swojej placówce do takiej sytuacji dopuściłam 2 razy ze względu na intensywność i natychmiastową potrzebę powrotu. Obie te adaptacje nie wyszły. Maluszek chorował po pierwszym tygodniu, tu jak Roxana mówiła, non-stop. Drugi maluch bardzo analogicznie. Miesiąc, drugi, 3 miesiące. Na tyle pozwoliłam, żeby dziecko w tych trudnych emocjach przetrwało u nas dzień. Bo tam mama przyszła, zostawiła, poszła do pracy, odebrała i to tak wyglądało. Ona na dobrą sprawę nas nie miała okazji funkcjonować i obserwować tej mamy w relacji z nami. Nie udały się te 2 adaptacje. Mhm. Więc jeśli chodzi o samo rozstanie, już takie to pierwsze, tu rzeczywiście korzystamy z taty. Jeśli te rozstania z mamą bywają trudniejsze, zwłaszcza w tych pierwszych dniach.
Czyli to dobry pomysł.
Tak, korzystam z tego jak najbardziej, bo na tym wczesnym etapie inny rodzaj jest przywiązania między dzieckiem a tatą, inny między dzieckiem a mamą, ale też moje pytanie gęsto do mamy pada, jak się pani czuje z tym, że się rozstajemy? Jak się mama czuje i skupienie się też na i wysłuchanie emocji i zaopiekowanie się tymi emocjami mamy czy taty pozwala nam wyczuć też ten moment gotowości rodzica. Bo to nie zawsze jest gotowość rodzica tak od razu. Ona się pojawia w procesie.
No to ciekawe. Gotowość rodzica. Roxana, myślisz, że to chodzi o taką tęsknotę za dzieckiem, czy bardziej o ten brak kontroli, o którym już wspominałyśmy? To znaczy o to, że ja tak na dobrą sprawę, to nie wiem, jak moje dziecko tam jest traktowane, jak ono się czuje, jakie ma samopoczucie. Co to może być?
Ja myślę, że to jednak kontrola tutaj wygrywa, bo... Znaczy tak myślę sobie też o sobie, bo ja się bardzo długo oduczałam na przykład przygotowywania mojego partnera na moje wyjścia. On sobie świetnie radził od początku, bo ja zaczęłam wychodzić z domu, jak moje dziecko skończyło 13 dni i kontynuowałam to jakby systematycznie bardzo.
Ale masz na myśli spacer, czy taki wypad całonocny z koleżankami?
Całonocny mi się wydarzył, jak moja córka miała 8 tygodni. Na dzień mamy poszłam na tańce, tak. I to była świetna decyzja. Mój partner sobie wspaniale poradził, a mimo wszystko, ja wiedząc, że on sobie świetnie radzi, jak gdzieś wychodziłam na dłużej, to tu masz placuszki, tu masz zupkę, tu coś tam, ubierz ją tak i później sobie myślę, jej, o co w ogóle mi chodzi? Tak, ty i tata, który doskonale potrafi o nią zadbać. I ja wcale nie muszę mu przygotowywać całego zestawu, bo on sobie świetnie poradzi beze mnie, tak? Co wielokrotnie mi pokazał, tak? I no dziś już potrafię to wyłączyć, tak? Ale to wymagało naprawdę pracy wielomiesięcznej, żeby zaufać swojej najbliższej osobie, którą się kocha i z którą się ma to dziecko, tak? Więc no to było dla mnie przedziwne, że głowa tak działa. I ja myślę, że w momencie, kiedy oddajemy to dziecko do żłobka, no to dzieje się podobnie, bo ja nie wiem, czy ktoś przy niej siedzi, jak ona je, ja nie wiem, czy pielucha nie jest za długo mokra na tyłku i tak dalej. Jest miliard pytań, które no, mogą spędzać sens powiek. Ja myślę, że każdemu rodzicowi może posłużyć takie no, hartowanie, znaczy, nie wiem, czy dobrego słowa tutaj używam, ale przygotowywanie dziecka na wejście w grupę innych dzieci poprzez właśnie jakieś zajęcia takie, typu są zajęcia gordonowskie, czy jakieś tam sensorki, czy po prostu swobodna zabawa w bawialni z innymi dziećmi, żeby one się przyzwyczajały do tego funkcjonowania w grupie, No a druga kwestia, no też myślę, że z dorosłymi też warto jest swoje dzieci kolegować. I widzę to po swojej córce, która od początku, odkąd się pojawiła na świecie, to była bardzo mocno włączona w nasze życie. Czyli zabieraliśmy ją na spotkania towarzyskie, była z nami nawet w teatrze, na koncertach, w słuchawkach wygłuszających. I to nasze dziecko po prostu kocha ludzi. Jak idziemy gdziekolwiek, to ona jest zawsze pierwsza do przodu, uśmiechnięta i nigdy nie ma oporów, żeby wejść w interakcję z kimś zupełnie nowym. Nie ma w tym dziecku takiego lęku przed światem, bo ten świat miała pokazywany od początku tak bardzo otwarcie. Dlatego ja jestem bardzo spokojna o żłobek, bo wydaje mi się, że ona sobie poradzi. A jeżeli będą trudności, no to na pewno będą do przepracowania, bo już jakiś tam fundament mamy. I też widzę po dzieciach znajomych, którzy podobny model uprawiali, że ich dzieci też łatwiej wchodziły w takie nowe sytuacje, typu żłobek, klub malucha, opiekunka i tak dalej, tak? Więc dla spokoju własnej głowy i dla spokoju własnego dziecka myślę, że warto dać mu się rzucić w świat i konsumować po prostu z dzikością.
No, tylko jak ktoś tego nie robi, to potem sobie myśli, nie, moje dziecko sobie nie poradzi. I tutaj pytanie do pani Joanny, czy rzeczywiście są takie dzieci, które sobie nie radzą społecznie w żłobku, w klubie?
To właśnie taka nie radzą. Bardziej bym tutaj może powiedziała o kwestii gotowości, bo przecież tak jak i rodzic może nie mieć gotowości, tak samo jest u tych maluchów. Czasami pojawia się taka brak gotowości. Jest wiele aspektów. To może być jakieś wady rozwojowe, wysoka wrażliwość, to mogą być jakieś właśnie opóźnienia rozwojowe, To może powodować brak gotowości. To może powodować to, że maluch sobie nie radzi w tej grupie społecznej, w grupie rówieśniczej. Właśnie ten proces adaptacyjny też pozwala nam kadrze zaobserwować i dopytać rodzica, czy to się wydarzało, czy tak było, czy dziecko tak funkcjonowało, jak funkcjonowała rodzina do tej pory. Ale powiem tutaj państwu, że miałam taki przypadek, gdzie dziecko było chętne, otwarte, w grupie rówieśniczej płynnie funkcjonowało, ale samo rozstanie było dla niego dramatem. Było takim dramatem, że mama mówi, on nie jest gotowy. On nie jest gotowy, on sobie nie radzi w grupie. Oczywiście rozmawialiśmy z mamą, słuchaliśmy tego, co ona mówi. A jak rozstawała się mama? Ja nie muszę cię tu zostawiać. I teraz jest pytanie, czy to dziecko sobie nie radziło w grupie? Czy to mama nie była gotowa? Więc bardziej bym tu się skupiała na obserwacji malucha i zadawała pytanie o gotowość. Czy ten delikwent jest gotowy na bycie w grupie rówieśniczej?
Chociaż bardzo bawi mnie dzisiaj właśnie to określenie gotowość rodzica na to, żeby dziecko poszło do żłobka. Nie pieścimy się za bardzo z tymi rodzicami dzisiaj, bo rodzic chce uczestniczyć dzisiaj we wszystkim właściwie. Najpierw ten żłobek, adaptacje, potem wszelkie przecież uroczystości w przedszkolu i potem taki rodzic pewnie prężnie i aktywnie też działa w Radzie Rodziców, chce mieć wpływ na to, jak szkoła wygląda, czy to na pewno dobrze?
Znaczy podejrzewam, że tutaj różnie jest z naszymi oczekiwaniami i różnie później w rzeczywistości wychodzi. No ja jestem tym typem rodzica, który... Znaczy takie słyszałam opinie, że moje dziecko jest wychowywane w modelu bezpiecznym i że bardzo to po nim widać. W sensie, że staram się dawać maksimum wolności. Pozwalać zniknąć mi z oczu na sekundę, uszkodzić sobie kolano, pobrudzić się, wziąć coś do buzi nielegalnego i tak dalej. I jest mi z tym dobrze, bo widzę, że mojemu dziecku też jest z tym dobrze. I mam głęboką nadzieję, że będę tym rodzicem, który się jednak będzie trochę trzymał z boku i będzie ingerował wtedy, kiedy to jest konieczne. Czyli jeżeli będę czuła, że dzieje się coś, co nie powinno się dziać, to na pewno podejmę jakieś działanie. Natomiast wychodzę z takiego założenia, że lepiej naprawdę pozwolić się dziecku samemu ustawiać w niektórych sytuacjach. I wierzę, naprawdę głęboko wierzę, że te dzieciaki mają jakąś tam swoją intuicję i potrafią sobie poradzić. I na pewno z mojego punktu widzenia dla dziecka, mojego dziecka prywatnego, jest dużo lepiej, kiedy ja nad nim nie stoję i nie roztaczam po prostu bezpiecznych skrzydeł nieustannie. Widzę, że to moje przymknięcie oka na niektóre rzeczy bardzo dobrze jej robi. Tak, więc no ja mam nadzieję, że mi to nie przejdzie, bo wiadomo, można sobie obiecywać, a później dziecko pójdzie do przedszkola, ja będę dzwoniła co 15 minut. Tak. Wierzę, że to się nie stanie, bo na razie idzie mi całkiem nieźle trzymanie się jakby mojego modelu, bo wydaje mi się, że no to jest to, co pani wspominała tutaj wcześniej na temat gotowości rodzica i tego, w jaki sposób on się psychicznie jest w stanie przygotować tak do rozstania z dzieckiem. Od tego, jakimi jesteśmy ludźmi, jakimi jesteśmy rodzicami, jaka jest w nas odwaga na świat i otwartość, od tego zależy, jakimi ludźmi będą nasze dzieci. Ja bardzo głęboko w to wierzę i mam nadzieję, że nie wychowam tego swojego dziecka w lęku, że zostawiam cię teraz w placówce, o matko, ty tutaj będziesz z obcymi ludźmi, tragedia, wcale nie muszę, możemy stąd wyjść, tak? No, tak, wątpię, że dziecko może się czuć bezpiecznie przy takim rodzicu, więc głęboko wierzę w swoją gotowość do tego, że dam jej poczucie, że jestem przekonana o tym, że znalazłam dla niej miejsce, które będzie dla niej bezpieczne, że ona tutaj dobrze i miło spędzi czas, a ja po nią zawsze wrócę.
Bo zaangażowanie rodzica jest chyba dobre do momentu, w którym jest pomocą, a nie kloszem, pod którym to dziecko się chowa. A placówki chyba też nie przepadają za takimi nadmiernie zaangażowanymi rodzicami. Ciężki temat.
To jest temat, to jest trudny temat, tak. Jakby z punktu rodzica mamy, rozumiem, z czego to wynika. Wynika to z tego lęku, z tego strachu.
Z potrzeby kontroli.
Z tej potrzeby kontroli i z tego, że trochę my, chyba trochę my mamy, tak mamy, że chcemy trochę uchronić te nasze dzieci przed doświadczeniami tymi trudnymi, przed tymi trudniejszymi emocjami, ale jeśli nie pozwolimy im doświadczać, no to one się nie nauczą. Nie, dlatego też jak rozmawiam z tymi mamami takimi, oj, nie biegnij, nie wstawaj, nie za szybko,
tak,
nie
za wolno. Na pewno się potkniesz, na pewno się przewrócisz i tak dalej.
Tam nie wolno, nie to. Na tym właśnie takim pierwszym spotkaniu rodzinnym mówię do mam, że my jesteśmy dorosłymi, które pozwalają doświadczać tym dzieciom w tej placówce. I zawsze mówię, poproszę o ubrania, które się zniszczą, które się ubrudzą i nie będzie ich żal, że tam była metka strasznie bogata i droga. Ale jak to? Ja mówię, tak, bo one jedzą metodą BLW, mogą się ubrudzić, mogą sobie wepchnąć kartofelka i nie tylko do buzi, ale i we włosy. Działamy sobie sensorycznie, działamy sobie na dworzu, gdzie się dzieci po prostu brudzą, doświadczają, bo w żaden inny sposób się nie nauczą funkcjonowania w życiu społecznym niż przez doświadczenie. A my mamy... jako mamy, jako kobiety, chyba to tak społecznie u nas już jest, że chcemy je ochronić. No i te mamy, które tam dzwonią, piszą do nas, jak tam. Ale ja też nie boję się takiej mamie na adaptacji powiedzieć, mamo, stop, on sobie radzi. Jedna noga, druga noga, wszedł na krokodyla, nie umiał zejść, zeskoczyć, bo nie ten etap rozwojowy, ale odkręcił się dupką i zszedł. Poradził sobie z... On to umie. Nie przewrócił się. A nawet gdyby się przewrócił, to zapewniam, żeby wstał, jeśli się przewróci i wie, że może podejść do tej mamy, bądź do tej cioci, do innej osoby, która jest w pobliżu i przytulić się i pomóc rozładować te emocje, to jest ważne i takie bardzo, bardzo fajna umiejętność niż muchanie i chuchanie na te nasze na tych naszych małych ludzi.
W tym miejscu apelujemy do wszystkich młodych rodziców o odwagę. Nie o rozwagę dzisiaj, tylko o odwagę. No i został nam ten jeden nieszczęsny temat związany z pracodawcami jeszcze. Bo podobno to jest tak, że wielka niechęć pracodawców do zatrudniania młodych kobiet wynika właśnie z tego, że ta młoda pracownica za chwilę zajdzie w ciążę, pójdzie najpierw na zwolnienie, potem na długi urlop i no i właśnie, dlaczego ja mam dawać takiej osobie umowę. A potem, jak już wróci do tej pracy, to zaraz będzie na zwolnieniu, bo dziecko będzie chore i tak dalej, i tak dalej. Roxana, ty się mierzysz z tym, albo inne dziewczyny ze stowarzyszenia, czy też z wentylatora?
No ja osobiście jestem w bardzo komfortowej sytuacji, bo pracuję w firmie, która jest bardzo prorodzinna i bardzo pro-pro, także ja spotkałam się z bardzo dużym zrozumieniem dla mojej sytuacji, jak byłam w ciąży i po powrocie. Nie napotkałam żadnych problemów, żadnych utrudnień, nawet to jest takie polskie, że ja się zaczęłam mojemu liderowi, wiecie, spowiadać, że ja zrobię wszystko, żeby jak najmniej chodzić na L4, jak moje dziecko będzie chore, a on mówi... Spokojnie, dziecko jest chore, idziesz na L4. To jest normalna sytuacja, tak? Masz do tego prawo i korzystaj z tego, a nie naginaj się po prostu, bo coś tam, tak? Więc no, moja sytuacja jest bardzo komfortowa i muszę pochwalić pracodawcę mojego, ponieważ niedawno zatrudnił osobę właśnie, dziewczynę też z wentylatora, z pełną świadomością, że to jest młoda mama, roczniaka, który zaraz pójdzie do żłobka, tak? I nikt nie robił z tego powodu problemów, mało tego, została wybrana spośród grona ludzi, którzy tych dzieci nie mieli, tak? Więc bez doświadczenia jakby w tej branży, co jest bardzo super, więc zdarzają się takie rzeczy, ale no niestety też znam sporo historii takich, gdzie właśnie no w trakcie urlopu macierzyńskiego już sobie pracodawcy posprzątali miejsce jakby po dziewczynach i one wracały tak naprawdę nie wiedząc do czego, z taką perspektywą, że prawdopodobnie no będzie rozwiązanie stanowiska albo jakaś tego typu sytuacja. Także no problem na pewno jest. Myślę, że on może wynikać też z tego, że jednak ta ochrona prawna nie jest tak duża, jak się wydaje, że mogłaby być, bo dużo się o tym słyszy, tak, że mamy młodej, nie można, że tak powiem, ruszyć tak, ze stanowiska pracy, czy że jakoś tam ten urlop wychowawczy nas zabezpiecza. No a mimo wszystko... No jednak różnie się ta sytuacja kończy, tak? Więc stąd też myślę, jest dużo lęku w młodych kobietach. Po pierwsze, że no są dyskryminowane ze względu na to, że są młodymi kobietami w wieku produkcyjnym, które mogą właśnie zajść w ciążę i to może je dyskryminować jakoś przy próbie podjęcia pracy. A druga kwestia właśnie, no strach też przed zajściem w ciążę, bo mogę stracić tę pracę, która jest na przykład no, tą wymarzoną czy stabilną. Także no, tych dylematów jest na pewno mnóstwo. No tak jak mówię, ja szczęśliwie takiego nie mam, ale, no, ale wiem, że problem jest bardzo, bardzo duży.
A może to nie zawsze musi tak być i nie musimy w tych statystykach też się równać z mężczyznami. To znaczy bardzo często jest podkreślane, ile kobiet po pojawieniu się dziecka w rodzinie wróciło na rynek pracy, ile kobiet jest aktywnych zawodowo, a ilu mężczyzn. A może za bardzo spinamy się właśnie w gonieniu tych statystyk. Nie wiem, co panie sądzą na ten temat. Może nie każda mama powinna wracać. Może to dziecko może iść do placówki, ale...
Oczywiście, że tak. Znaczy, absolutnie uważam, że każda kobieta powinna wracać. Mało tego, ja sama chętnie bym nie wracała, gdybym na przykład miała jakiś super skarbiec z zasobami, tak, które pozwoliłyby mi spędzać czas inaczej. I oczywiście, że posłałabym wtedy dziecko do żłobka, bo wiem, że to dobrze dzieciom robi. To jest moja taka obserwacja jakby z grona znajomych, że te dzieci żłobkowe to po prostu jest dla mnie kosmos, jak one są rozwojowo do przodu i jakie są wesołe i zintegrowane społecznie. Tylko no tak, no, ciężko sobie na to pozwolić, tak? Bo skarbca jednak nie ma. Rozumiem jakby te kobiety, które chcą zostać i opiekować się dziećmi, tak? Ja na przykład nie mam w sobie takiej gotowości. Wiem, że uwielbiam moją córkę, uwielbiam z nią spędzać czas, ale potrzebuję jakiegoś no, sporego kawałka życia dla siebie i dla swojego rozwoju. I już na macierzyńskim jakby no, pracowałam intensywnie w stowarzyszeniu, tak? Jakby byłam na urlopie macierzyńskim od pracy takiej swojej zawodowej, ale w stowarzyszeniu jakby nie zwalniałam tempa. No bo jestem taką osobą, ja tego potrzebuję, ale absolutnie rozumiem kobiety, które chcą same po prostu wychować swoje dzieci od początku, w tych pierwszych latach być z nimi nieustannie. To jest absolutnie okej. I naprawdę uważam, że to jest brawura, że to jest odwaga ogromna i ja podziwiam wszystkie panie, które spędzają czas,
które zajmują się domem,
które wychowują dzieci. Także myślę, że ile osób tyle rozwiązań. Każdy powinien iść za tym, co jest dla niego dobre. No niestety, bądźmy realistami, nie każdy może zrobić tak, jakby chciał, tak? Bo są rzeczy, które jakby tutaj przemawiają za tym, żeby właśnie do pracy wrócić, bądź nie wracać. Ale uważam, że nie ma jednego słusznego rozwiązania. Trzeba szukać po prostu ścieżki dla siebie.
Pamiętam taką rozmowę wstępną, adaptacyjną, taką poznawczą, kiedy mama mówi tak, no bo pani Anno, ja to przecież w związku z tym, że stałam się mamą, nie przestałam być kobietą, nie przestałam być żoną, nie przestałam być, ona tam była prawnikiem, prawniczką, chcę to robić nadal i wracam, chcę, ale doszła dodatkowa rola życiowa, którą biorą na klatę, ale nie rezygnuję z pozostałych. Ale były też takie mamy, które, zresztą wspomniałam o tej jednej, która mówi, ale ja nie muszę. No i po tych 3 miesiącach ona powiedziała, no nie muszę, nie chcę. Zostaję z dzieckiem w domu, pracę zawodową zmniejszam sobie etatowo, pracuję zdalnie, mogę, chcę, potrzebuję. I to też jest okej.
Piękna to puenta tej naszej dzisiejszej rozmowy. Zachęcamy do tego, żeby odważnie podejmować decyzje dotyczące dalszego życia przy założeniu, że posiadamy dziecko na pokładzie. Bo to może dużo zmienić, ale też nie musi. Joanna Lipińska-Adamiak, właścicielka Klubu Kreatywnego Malucha w Łodzi i Roxana Ślusarczyk, twórczyni grupy dla młodych Mam Wentylator, były moimi gośćmi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.